Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A przy telefonie jest Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jesteśmy po wielkim właściwie sukcesie. Marsz Niepodległości za nami, a przed nami co?
No, pytanie.
Sam się zaskoczyłem.
Kolejny dzień listopadowy.
Tak, sam jestem zaskoczony tym pytaniem, ale tak sobie pomyślałem, czy od razu zapytać się, przed nami wybory prezydenckie. Tak chciałem zakończyć to zdanie, ale pomyślałem sobie, że najpierw skomentujmy ten 11 listopada.
Ty jesteś... No warto skomentować, bo oczywiście... Pomimo tego, że rozchodzą się jak zwykle szacunki i jak zwykle ratusz ma dziwnie niskie oceny tego marszu, gdyby to był marsz zorganizowany przez LGBT albo przez, no nie wiem, coś pokrewnego, no to pewnie by okazało się, że rozrósł się według ocen, parokrotnie według ocen ratusza. Tak to ma 90 tysięcy. No wszystko jedno, gdyby nawet przyjąć, że to było tylko 100 tysięcy z hakiem, bo organizatorzy twierdzą, że było ćwierć miliona, wydaje się to bardziej prawdopodobne. Wszystko jedno, gdyby nawet było tylko w cudzysłowie 100 tysięcy, no to jest ogromny marsz i ogromna manifestacja. Chciałem powiedzieć, że to, co zdumiewa, to jest dyscyplina Polaków. Ja obserwowałem tego typu, różne, nie tego typu, tylko wielkie manifestacje, nawet mniejsze niż to, ale jednak duże na zachodzie. I ja nie przypominam sobie tak wielkich manifestacji, nawet zbliżonych liczbowo, które przechodziłyby w takim spokoju, w którym nic nie działoby się, w którym nie dołączały, do którego nie dołączałyby się do takiego typu przedsięwzięć, nie dołączałyby się jakieś grupy niszczycieli, wandali, które atakują kogoś lub coś. W Polsce przebiegało to, w Warszawie przebiegało to wyjątkowo zdyscyplinowanie i w sposób spokojny, zdyscyplinowany. Coś takiego opisywane byłoby na Zachodzie jako przejaw właśnie niezwykle obywatelskiego ładu, porządku, dyscypliny. A nie wiem, czy teraz usłyszymy znowu, że to był marsz faszystów, bo to słyszeliśmy o tym, że to był marsz faszystów, że i kiedy Polacy demonstrują dla swojej niepodległości, to są, okazują się faszystami. No i to trzeba jeszcze jedno powiedzieć, że oczywiście ten spokój był dlatego, że władze zrezygnowały z prowokacji, jakie zwykle władze, oczywiście nie mówię o władzach Prawa i Sprawiedliwości, które raczej wspierały ten marsz, ale władze, które były przeciwko temu marszowi, czyli władze obecnie rządzące Platformy Obywatelskiej, Lewicy i tak dalej, które podejmowały przeciwko tego typu manifestacjom niepodległości. I przypominamy sobie te różne akcje, ataki ze strony jakichś takich policjantów, cywilu, te bójki. Czy daje to największą prowokację, którą było, no tak na pierwszy rzut oka niby sprawa groteskowa, ale jednak to była rzecz w wymiarze międzynarodowym poważna. To puszczenie manifestacji pod ambasadą rosyjską. Ja zwracam uwagę, że zawsze tego typu manifestacje stara się oddalić od ambasad przedstawicielstw krajów, które mogłyby prowokować tych demonstrantów. W tym wypadku puszczono świadomie właśnie ten marsz koło ambasady rosyjskiej. I teraz pytanie oczywiście, kto spalił tą budkę strażniczą, bo przedstawiciele tego rządu w prywatnej rozmowie twierdzili, że to może nie osobiście Bartłomiej Sienkiewicz, ale ludzie jego. No i potem został przedstawiony jako wielki atak na państwo suwerenne ze strony również polskich ośrodków opiniotwórczych. No więc tak to wszystko trzeba wziąć pod uwagę w tej chwili, ciesząc się z tego, że akurat tym razem władza zrezygnowała z tego typu pomysłu, chociaż pierwotnie wyraźnie je miała, bo próba zablokowania tego marszu była już tego sygnałem.
Ale potem był kontrsygnał, nawet nie było kontrmanifestacji, do których przyzwyczailiśmy się podczas Marszu Niepodległości. Zniknęli ci, którzy prowokowali tych, którzy maszerują do jakichś wrogich zachowań. Tego wszystkiego nie było w Warszawie, ale ten marsz w jakiś sposób, były wybory, Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest prezydentem elektem, jest Marsz Niepodległości. To wszystko jest zaczyn, albo to są te pierwsze momenty, w których zaczynamy już bardzo serio mówić o wyborach prezydenckich, jak one będą przebiegać i kto byłby twoim zdaniem najlepszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości?
No moim zdaniem najlepszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, prawej strony byłby szef IPN-u Karol Nawrocki.
Dlaczego?
Myślę, że no dlatego, że po pierwsze to jest dobry kandydat, jak go obserwuję i oceniam, to jest pod każdym względem dobry kandydat, a poza tym wydaje mi się, że ma najmniejszy, jak to się mówi, elektorat negatywny. Bo na przykład jeżeli mówimy o jego głównym kontrkandydacie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, o Przemysławie Czarnku, profesorze Przemysławie Czarnku, to ja bardzo pozytywnie oceniam tą postać, ale jednocześnie udało stworzyć się wokół niego taki zespół negatywnych skojarzeń, które powoduje, że bardzo wielu ludzi będzie, nie zgłębiając się w sprawie, nie będzie głosowało na niego, będzie głosowało odruchowo przeciwko niemu. Przezwyciężyć to w kampanii wyborczej jest po prostu nie sposób, jest możliwe to w małym stopniu, powiedzmy. A więc w tym sensie Karol Nawrocki, wokół którego nie stworzono, nie zdołano stworzyć, chociaż zaczyna się oczywiście próba budowy takich skojarzeń. Czasami one mają wręcz groteskowy wymiar. Pamiętam artykuł w Gazecie Wyborczej, w której zupełnie anonimowy obserwator opowiada jakieś straszne rzeczy o Karolu Nawrockim. Pan X mówił, a jaki to fatalny, straszny był, w ogóle nie wiadomo kim był ten Karol Nawrocki. No więc teraz możemy oczekiwać wysyp tego, jeśli by Karol Nawrocki stał się rzeczywiście kandydatem prawicy, to możemy oczekiwać na wysyp tego typu anonimowych świadków, którzy doskonale znali Karola Nawrockiego i opowiadają, jaki on ma paskudny charakter. Wcześniej nie pamiętali, teraz sobie to przypomnieli, niesłanie dociekliwi. Dociekliwi dziennikarze, którzy tylko zapominają zapytać o nazwisko i okoliczności, o to skąd naprawdę dany osobnik, kim jest dany osobnik, będą co nam prezentowali. Ale mówię, to już jest, wybory są bardzo niedługo, przecież to jest maj przyszłego roku, to jest pół roku. No więc w ciągu tego pół roku no oczywiście będą starali się zohydzić postać, dowolną postać, która z prawej strony się pojawi. To tą technikę znamy. Wiemy, że to na pewno będzie faszysta, że to będzie człowiek paskudny pod każdym względem, że to będzie kandydat na ławę oskarżonych na pewno, bo to jest teraz technika ze strony establishmentu tego lewicowo-liberalnego, żeby kryminalizować wszystkich swoich przeciwników przedstawiać jako ludzi, którzy nadają się na ławę oskarżonych. No ale mimo wszystko mówię, tego typu negatywnych skojarzeń, które wytworzono wokół Przemysława Czarnka, to wokół Karola Nawrockiego już się nie zdąży wytworzyć.
Wprawdzie premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich, ale też jest wymieniany jako potencjalny kandydat, bo wygląda na to, że strategia Prawa i Sprawiedliwości jest taka, czekamy na kandydata Platformy Obywatelskiej, a potem wskażemy naszego kandydata. Czy Mateusz Morawiecki twoim zdaniem miałby szansę w tych wyborach prezydenckich wygrać?
Mniejsze niż Karol Nawrocki. Nie wiem, jak to byłoby w wypadku Przemysława Czarnka, znaczy kto z nich większy ma szansę, ale ja szczerze powiedziawszy nie za bardzo wierzę, żeby był realnie traktowany Mateusz Morawiecki jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Po drugiej stronie barykady, czyli w obozie 13 grudnia też się dzieje. Będą prawybory w Platformie Obywatelskiej, czy Radosław Sikorski, czy Rafał Trzaskowski. Nie wiemy, który z tych dwóch kandydatów, ale który jest wygodniejszy dla Donalda Tuska.
Znaczy dla Donalda Tuska, znaczy zależy z której strony, to znaczy Donald Tusk oczywiście chce wygrać te wybory jako lider Platformy Obywatelskiej, czyli rządzących obecnie, czyli koalicji 13 grudnia i w tym sensie Rafał Trzaskowski jest lepszym kandydatem. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski do pewnego stopnia, mimo swojej politycznej słabości, to znaczy, bo widać wyraźnie, że Rafał Trzaskowski nie podjął się nigdy, a mógł się podjąć konkurencji z Donaldem Tuskiem, mimo to Donald Tusk nie lubi nikogo, kto by choćby miał potencjalnie możliwość z nim konkurowania, więc nie lubi Rafała Trzaskowskiego. Ale tutaj pragmatyka polityczna raczej wydaje mi się zwycięży i dlatego kandydatem koalicji 13 grudnia, czyli szeroko rozumianego lewicowo-liberalnego obozu, będzie moim zdaniem Rafał Trzaskowski.
Chyba, że sam Donald Tusk się zdecyduje, bo to prawda, że nie lubi konkurentów w swoim obozie politycznym, a naturalnym konkurentem stałby się ktoś, kto by został z ramienia lewej strony prezydentem Rzeczpospolitej.
No, Donald Tusk z pewnością chciałby być prezydentem. Donald Tusk kocha panowanie. Nie lubi rządzenia takiego, które tak jak się rządzić powinno, czyli ciężkiej pracy, ponieważ rządzenie naprawdę krajem, tak to co premier powinien robić, no to powinien stawiać czoła wyzwaniom, problemom, które stają przed krajem, przed Polakami w tym wypadku. I on zajmować się takimi sprawami to nie lubi. Lubi splendory, lubi, prawda, wszelkie atrybuty władzy i poczucie, że ostatecznie zawsze może podjąć decyzję. Natomiast pracować nie za bardzo mu się chce. To widać choćby po jego tygodniu pracy. Nie wiem ile teraz. Pamiętam, że podczas pierwszej jego kadencji to ten jego tydzień pracy to było pół tygodnia, bo resztę to spędzał rekreując się w Sopocie. Latał do Sopotu i tam sobie biegał, odpoczywał po ciężkich trzech dniach pracy, i po czym wracał tam helikopterem i znowu się męczył kolejne trzy dni. I kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, to też wszyscy narzekali na jego lenistwo. I zresztą wcześniej jako wicemarszałek Senatu też tam był z tego raczej znany, z nieprzemęczania się. I to też prezydentura byłaby dla niego w sam raz, ale myślę, że Donald Tusk jako polityk inteligentny, przebiegły, orientuje się, że ma spory jednak negatywny elektorat. Zwróćmy uwagę, że ta partia, która ciągle opowiada o sobie, że wygrała wybory, ich nie wygrała. PO było jednak zdecydowanie w tyle za Prawem i Sprawiedliwością w ostatnich wyborach parlamentarnych. To też jest sygnał popularności, w cudzysłowie Tuska, że ta jego popularność jest bardzo jednak ograniczona. Wprawdzie buduje się wokół niego jakiś nimb nieprawdopodobny, te sprzyjające media, to jest ogromna przewaga jednak, chyląc czoła przed Radiem Wnet i innymi inicjatywami, które wyłamują się z tego zgodnego chóru, to jednak trzeba sobie powiedzieć, że to jest ogromna przewaga tamtej strony. Ale mimo wszystko to jednak ta przewaga nie jest w stanie przezwyciężyć tego wszystkiego, co za Tuskiem się ciągnie. Szczerze powiedziawszy, Donald Tusk, gdybyśmy mieli jednak w Polsce normalne polityczny układ rzeczy, to powinien być definitywnie spalony w polskiej polityce już w momencie, kiedy zostawił premierostwo polskie, czyli po prostu rządzenie krajem na rzecz synekury w Brukseli. Nie mówię tylko o tym, że oczywiście kolejny raz złamał słowo dane Polakom. Mówię o tym, że no jest to po prostu kompromitacja, to znaczy jest to zademonstrowanie absolutnego lekceważenia swoich współrodaków, współobywateli. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy rozpatrywano kandydatury do stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, rozmawiano z panią premier Danii, która powiedziała, to oficjalnie stwierdziła to oficjalne stwierdzenie, że ona bardzo chętnie tą kandydaturę przyjmie, tą rolę przyjmie, no ale oczywiście po skończeniu swojego mandatu jako premier Danii, bo przyjęcie takiego mandatu zobowiązuje. Tuska nie zobowiązywało, wyraźnie nic go nie zobowiązuje, tylko że Polacy jednak nie wyciągają z tego konsekwencji, ale jednak jakieś myślę, że wyciągają i to by się mogło objawić. Ten cały negatywny zespół, uzasadniony sposób negatywnych skojarzeń z Tuskiem, mógłby się raczej w części odezwałby się w czasie kampanii wyborczej. Jego szansa na wygranie jest niezwykle mała, na wygranie prezydentury w Polsce. I on pomimo całej próżności wie o tym, bo nie jest jednak durnie.
Pytanie rzeka teraz zadam i poproszę o krótką odpowiedź. Jak Donald Trump zmieni świat?
No przede wszystkim jego wybór jest już zmianą świata. Musimy zdać sobie sprawę, że jest to triumf demokracji. To jest po prostu triumf demokracji i zachodniej cywilizacji. Triumf demokracji, ponieważ mieliśmy do czynienia z uderzeniem w demokrację ze strony establishmentu, takiej oligarchii amerykańskiej, nie tylko. Znaczy, to była próba po prostu zablokowania kandydata. Właśnie było to działanie dość charakterystyczne, które podważa zasadę demokracji. Bo coś jest zasadą demokracji? Zasadą demokracji jest to, że politycy odpowiadają politycznie za swoje działania. No oczywiście są granice, granicą jest korupcja, ale nie odpowiadają w ten sposób, że ich następcy wsadzają ich na ławie oskarżonych. Dlatego, że przecież działanie polityczne, rządzenie, to jest dysponowanie zasobami państwa. I zawsze można powiedzieć, źle się dysponowało zasobami państwa, straciliśmy na tym, powinni za to pójść do więzienia. Tylko gdybyśmy stosowali tą logikę, to nie mielibyśmy demokracji żadnej. I nowa władza by wpakowała, nowa większość by pakowała do więzienia starą większość. To się próbuje zrobić w tej chwili w Polsce. Te oskarżenia pod adresem dawnych rządów Prawa i Sprawiedliwości są uderzeniem w podstawy parlamentaryzmu, to zdejmowanie mandatów. No większość zawsze może zdjąć mandat, więc mniejszości. W związku z tym to, co się dzieje w Polsce, to znaczy nie zdejmowanie mandatów, tylko immunitetów, usuwanie immunitetów, które mają chronić polityków, jest uderzeniem właśnie w fundament parlamentaryzmu. To obserwowaliśmy w odniesieniu do Donalda Trumpa, te dziesiątki, więcej, bo tam było tych oskarżeń dętych, absurdalnych zupełnie. I to była próba, ta metoda polega na tym, że establishment, wykorzystując właśnie swoją przewagę w ośrodkach opiniotwórczych, najpierw dezawuuje i pozbawia godności swoich przeciwników politycznych, w tym wypadku Donalda Trumpa, aby następnie takiego człowieka wsadzić do więzienia. No i tutaj obserwowaliśmy tą strategię w całej rozciągłości. I to, że nie udało się to, po pierwsze dlatego, że jednak okazuje się, że sędziowie wprawdzie bardziej zdecydowanie przychylni swojej większości w Stanach, również w Stanach Zjednoczonych, tej dominującej ideologii lewicowo-liberalnych i związanej z tym establishmentem, ale jednak jakiś elementarny szacunek dla prawa mają. To się nie udało z tego powodu i z powodu oczywiście charakteru Trumpa, którym można wszystko zarzucić, ale nie brak odporności. To jednak wymagało, ta nieustanna kampania przeciwko niemu wymagała jednak twardości charakteru, którą Trump rzeczywiście reprezentuje. A więc Trump wygrał wbrew tym wszystkim, którzy musieli zablokować procesy demokratyczne, zniszczyć je. Zresztą sam wybór Kamali Harris był przecież poza jakimikolwiek normami demokratycznymi. W Ameryce obowiązują normalnie prawybory. Wygrał je Biden. I ponieważ okazywało się, że on przegrywa z Trumpem, no to na zasadzie jakiegoś dziwnego myku układu nagle zastąpiono go Kamalą Harris. To zresztą pokazało naprawdę, kto rządzi, że ten prezydent po tamtej stronie jest tylko reprezentantem układu, który to układ podejmuje decyzję, kto kto w danym momencie ma go reprezentować. Pokazuje nie, brak podmiotowości ze strony tych przedstawicieli tego establishmentu. Zresztą Kamala Harris, która w momencie, kiedy zabraknie jej promptera, nie za bardzo wie, co ma mówić, której kariera była jednym wielkim pasmem jakichś kompromitacji, porażek. No, gdyby ona to wygrała, to by świadczyło, że z obywatelami w Ameryce można robić wszystko. Okazało się, że nie można robić wszystkiego. No, wmawiano nam, że no, co by nie było, to głosowanie będzie o włos. No, trudno powiedzieć, że w tym stosunku głosów to jest o włos, to jest druzgocząca wygrana Trumpa. Więc to jest zwycięstwo demokracji i cywilizacji zachodniej, ponieważ to, co reprezentowała Kamala Harris, co reprezentuje ta strona, to coraz bardziej, coraz mocniej jest uderzeniem w podstawy cywilizacji. Samo to określenie, woke, ci przebudzeni, ci, którzy nawołują do cancel culture, czyli likwidacji tradycyjnej kultury w miejsce tego nowego projektu, no to jest po prostu rozmontowanie tradycyjnej cywilizacji, tradycyjnych tożsamości, de facto rozbicie wspólnot wszelkich i pozostawienie samotnych jednostek naprzeciw tego potężnego molocha, tego układu oligarchicznego. To się w Ameryce nie udało, a Ameryka jest takim dominującym krajem Zachodu, a więc jest nadzieja jeszcze, że się obronimy przed tą tendencją. No w każdym razie Ameryka się może jeszcze obronić, a więc może i Polska się potrafi obronić.
O czym powiedział Bronisław Wilczyński. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.